Tak szczerze powiedziawszy, to pastor już w pewnym sensie powiedział to kazanie, które miałem powiedzieć. Ale dzisiaj moje kazanie będzie bardzo krótkie. Dlatego, że mamy taką jedną niespodziankę, która będzie trwała 45 minut i ona przyjechała z Ugandy, ta niespodzianka. Będziemy słuchać później wspaniałych rzeczy, co się tam dzieje. Ale najpierw to chciałbym, żebyśmy się skupili chociaż 15-20 minut na Słowie Bożym. Halleluja. Czy ktoś może powiedzieć halleluja? Amen. Halleluja. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo Pana trwa na wieki. Każde słowo jest potrzebne ku nauce. Amen. Ku napomnieniu. Tu już mało mówię, osób ma amen. Ale ku przestrodze też. Kochani, wszyscy z nas słyszą wiadomości, które się wokół nas dzieją. Słyszeliśmy o tych wydarzeniach w Hiszpanii, o tych wydarzeniach także i w Norwegii, może gdzieś tam na Syberii, o tych nożownikach, o tych pewnych rzeczach, które się dzieją, które są. Bulwersują nas te wszystkie rzeczy, bo giną ludzie niewinni, można by tak rzec. I tu teraz zachodzi takie pytanie. To, co pastor już wcześniej powiedział. Czy ty dzisiaj jesteś gotowy? Czy ty dzisiaj jesteś gotowy, aby spotkać się z Panem? Bo to, że każdy umrzeć musi, jest wiadome. Amen? Tak mówi Słowo Boże. Tylko czy to umrzesz, trzepiąc dywan? Czy umrzesz od jakiejś bomby, czy od jakiegoś maniaka, który sobie uzmysłowił, że będę zabijał samochodem innych ludzi? Tego nikt z nas nie wie. I w pewnym sensie chwała Bogu, że nie wiemy. Dlaczego tak mówię? Bo tak to musimy być gotowi w każdym czasie. W każdej chwili. I nic i nikt nie zwalnia nas od tego, że ty i ja powinniśmy być gotowi na przyjście Pana. Chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Hebrajczyków. 10 rozdział, od 19 wersetu. Będziemy chwilę czytać. Chciałbym, żeby te słowa były zachętą dla was, ale nie tylko, ale także i przestrogą, napomnieniem. Bo powiem wam, to słowo nie mówi tylko do Polaków. To słowo mówi do wszystkich ludzi żyjących na tym świecie, aby każdy człowiek mógł się upamiętać i to, co pastor też dzisiaj powiedział, aby mógł podejść szczerze do tego krzyża i zobaczyć przelaną krew i skorzystać z przelanej krwi Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To słowo mówi, że każdy musi stanąć szczerze przed Nim. Bo jeśli nie, to samo Słowo Boże mówi, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ten sam Bóg, co pastor mówił, mówię, że pastor powiedział to kazanie już dzisiaj. Amen. To słowo, ten sam Bóg jest Bogiem miłości. I jakże On nas kocha, bo Syna swego dał. Ale ten sam Bóg jest święty. Ten sam Bóg jest mściwy. Ten sam Bóg jest zazdrosny. I ten sam Bóg potrzebuje chwały od ciebie i ode mnie. Od 19 wersetu. Mając więc bracia ufność. Macie ufność? Jesteśmy blisko królestwa. Jak mamy ufność. Mamy ufność. Przez co? Przez krew Jezusa Chrystusa. Że przez to mamy wstęp do świątyni. Jakiej świątyni? Żywej świątyni. Drogą jaką? Nową i żywą. To jest droga nowa. Ciągle mówimy o jakiejś drodze. Wstąp na tą drogę. Dziwne pytanie, dziwne zaproszenie wśród chrześcijan. Gdy tak się zastanawiałem, Duchu Święty przyszedł do mnie i powiedział tak: powiedz dzisiaj, ale może do później. Dobra. Mając nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę. A tą zasłoną, co było? Jego ciało. Jego ciało. Jego zbite, umęczone ciało. Święty Piotr mówi, jego sińce uleczyły nas. Jego zbite, umęczone ciało. Poprzez tą zasłonę mamy wstęp do tej świątyni. Przez niego. Tu musimy mieć taką świadomość. Oraz mamy tego kapłana, arcykapłana, kapłana wielkiego nad domem Bożym. I teraz zaprasza nas, każdego. Wejdźmy na nią. Wejdźmy na nią. Na tą drogę. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, to co wcześniej powiedziałem. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jest tu wymienione warunki, w jaki sposób powinniśmy podejść do tego krzyża. W jaki sposób ze złamanym, szczerym sercem podchodzisz? Czy raz w życiu? Kiedyś myślałem, że tylko raz. Wielka moja pomyłka. Diabeł próbował mnie zwieść. A później zobaczyłem, że to trzeba prawie codziennie robić. Przychodzić do Niego, do Jezusa i korzystać z Jego świętej krwi. Codziennie dzisiaj rano, codziennie rano teraz wyznaję krew Jezusa Chrystusa dla ochrony mojej, dla ochrony rodziny. Bo wiem, że to działa. Nie tylko raz. Tym bardziej, jak Słowo Boże mówi, tym bardziej, że widzicie, że się czas przybliża. Tym bardziej. Jest to zachęta. Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał nam obietnicę. Jaką obietnicę? Obietnicę życia wiecznego. Obietnicę życia. I baczmy, i teraz napomina nas wszystkich, i baczmy jeden na drugiego. Ale po co? Żeby wytknąć jakieś błędy czy grzechy? Żeby pokazać, że ja jestem lepszy, a ty jesteś gorszy? Nie. Mówi, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do wzajemnej miłości i dobrych uczynków. W celu pobudzenia się do wzajemnej miłości i dobrych uczynków, kochani, jesteśmy po to. Po to nam są bracia, po to jesteśmy nawzajem dla siebie potrzebni, aby pobudzić siebie wzajemnie. A ja dzisiaj nie pójdę na nabożeństwo, bo ostatnio ktoś mi powiedział przykre słowo. A dzisiaj się źle czuję. Emocjonalnie takie, wiecie. Albo tak. I jest tysiąc, naprawdę tysiąc powodów po to, żebyśmy nie przyszli na spotkanie. Zgadza się? Czy może ja tylko takie rzeczy mam? Wy macie też? Ktoś mnie obraził, a ja biedny. Ktoś mnie nie obraził, ale ktoś mi zaproponował wspaniałe urodziny w czasie nabożeństwa. i mamy wybory. A Słowo Boże mówi, zobaczcie co. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Wszyscy znamy to słowo? List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Mógłby Piotrek dzisiaj mówić o czym innym, przecież my to już znamy. Jeśli tak pomyślałeś lub powiedziałeś, to powiem ci, to jest pycha. Jakkolwiek sobie to będziesz tłumaczył, mówię ci dzisiaj ze szczerym wyznaniem mojego słowa, to jest pycha. Ten sam, nie ten sam, bo to apostoł święty Paweł, a święty Piotr napisał w swoim liście, to wszystko będę wam przypominał ciągle, chociaż już o tym dobrze wiecie. Ale po co? Bo jesteśmy ludźmi. Zapominamy. Zapominamy w ten niedzielny popołudnie, w którym decydujemy, aby nie iść na spotkanie, zapominamy o 10 rozdziale 25 wersecie, nie opuszczając wspólnego zebrania. I tłumaczymy samych siebie. A w tym nagle czasie, w którym jest słowo, jest uwielbienie, przychodzi Pan. Przychodzi ta godzina 12, na którą czekamy. A ty nagle przybiegasz i pukasz. A on mówi, nie znam was. Spóźniłeś się. Czasami pastor i my wszyscy tutaj zachęcamy się do wspólnych jakichś wyjazdów. Czasami mówię już o takich pewnych rzeczach. Zachęcamy siebie, żeby wspólnie razem być w jakimś miejscu, bo to jest potrzebne, wspólnie razem, żebyśmy razem ładowali te akumulatory. Żeby jeden nie był ładowany napięciem 230, a drugi, żeby był ładowany 400. Po to, żebyśmy wspólnie razem byli ładowani tym jednym napięciem. Wspólnie razem jesteśmy na tym spotkaniu. Wspólnie odbieramy i wspólnie razem możemy być powołani dla Pana. Dlaczego o tym mówię? Bo każdy chce być indywidualistą wtedy. Każdy chce iść gdzieś w swoją stronę. Czy złą? Nie wiem. Dobrą. Jeden chce jechać na taką konferencję, drugi chce jechać na taką konferencję, a trzeci na jeszcze inną. Czy one są złe? Nie. Ale czy my wszyscy chcemy jechać na tą jedną konferencję, w której wszyscy odbierzemy to, co jest dla nas? I wtedy ten jeden nie ciągnie za Józkiem, a drugi za wózkiem. Wszyscy idziemy do jednego. To słowo mówi, nie opuszczajmy wspólnych zebrań. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań. Czy na wszystkie? Nie. Ale ty wiesz i twoje serce wie, na które masz iść. Na które cię Bóg powołuje. Ale są, i w Dziejach Apostolskich jest napisane, że oni spotykali się na spotkaniach, w kościele, a później też po domach. I grupy domowe, i wspólne uwielbienia dla Pana. Taki jest wzorzec biblijny. Ale nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, tu się uczysz odbierać od Ducha Świętego. Tu się uczysz słuchać Słowa Bożego. Tutaj potrzebujesz nałożyć ręce, a może ktoś nałoży na ciebie ręce, bo potrzebujesz takiej pomocy. Tutaj mówią o tym, żeby się nie obrażać jeden na drugiego. O tych wszystkich rzeczach Słowo Boże mówi. Ale nie chcę zabierać dużo czasu, bo Agnieszka już czeka. wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. To jest taka religia. Zwyczaj czasami to jest też religia. Lecz dodając sobie otuchy, kochani, chciałbym dzisiaj wam dodać otuchy. Otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jak myślicie, te 2000 lat temu, jak było pisane to słowo, to jest teraz bliżej czy dalej? Dużo bliżej. Dużo bliżej. Zapytam się was. Gdy zobaczyliśmy te wydarzenia, chociażby w Barcelonie, czy strach na was padł? Pytam się każdego z was. Nie czekam na odpowiedź. Jeśli padł, to nawróć się. Bo masz być gotowy w każdym czasie. A Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ducha strachu. Kto to daje? Ty i ja mamy być gotowi na takie nawet wydarzenia, bo te wszystkie rzeczy, o tych wszystkich rzeczach jest zapisane w Słowie Bożym. Bardzo dużo, bardzo dużo. Nie ten czas. W innym miejscu jest zapisane. Ale napominajcie jedni drugi każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Następny temat, oszustwo grzechu. Aby nikt nie odpadł od z was przez oszustwo grzechu, napomina święty Paweł. Dlatego napominajcie się nawzajem. Kiedyś już o tym powiedziałem. Napomnienie to jest wielka miłość dana przez Boga dla każdego z nas. Wielka miłość. Nam się może napomnienie czasem nie podobać, ale później błogi, dobry owoc przynosi. Jeśli nie umiesz przyjmować napomnienia pod krzyż, nie ma innej drogi. Bo tym, który napominał najwięcej, to był Jezus. Jezus najwięcej napominał. A później jego spadkobiercy, czyli apostołowie. I to, co pastor znowu przytoczył. A jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie, dlaczego ten werset jest pod wersetem o opuszczaniu wspólnych zebrań? Czy to tak zwany zbieg okoliczności? Nie. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. My tych wersetów nie lubimy. Rzadko je czytamy, często opuszczamy, bo trzeba mówić o miłości. Zgadzam się. To też jest miłość. Zmień swoje myślenie. Napomnienie to też miłość. Bo kogo Bóg miłuje? Nie mówię własnej religii. Mówię według Słowa Bożego. Poznanie prawdy, drodzy się, grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko przeraźliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary otrzyma ten, który Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Bardzo poważna sprawa. Bardzo. O tym też musimy wiedzieć, kochani. Ten sam autor listu do Hebrajczyków najpierw mówił, żeby zachęcać się do wzajemnej miłości, do cudownych rzeczy. Mówi o miłości. Za chwilę pisze o takich rzeczach. Dlaczego pisze o tym? przez to wszystko, co tu jest zapisane z tych trudnych słów, wskazuje na krzyż. Dopóki jesteś w stanie nawrócić się i przyjść z powrotem do Jezusa, to idź tam do Niego. Póki jest czas. Póki jest czas i to trwa dziś. Idź do Niego. On oczekuje. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim, ominiemy to. Bo jeszcze tylko chwila, mała chwila, a przyjdzie Pan. 2000 lat temu wersetowi zawsze się tak cieszyłem. Wiecie, cieszyłem się z tego i bardzo się cieszę, że ta chwila jeszcze trwa. Wiecie dlaczego? Że my tutaj obecni możemy wejść do nieba, do królestwa. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Pan, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Ludu Pana, nie cofaj się. Przez wszystkie doświadczenia, które przychodzą na ciebie, przez wszystkie rzeczy, które przychodzą, które są, które przechodzimy na co dzień, nie cofaj się. Święty Paweł pisał, przez litości, przez miłosierdzie Boże wzywam was, bracia, abyście nie cofali się. Nie cofajcie się. I zobaczcie, jak list, ten rozdział kończy. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Halleluja. Lecz my. Jest to taką wielką zachętą. Ale wy, umiłowani, ostatni werset, list Judy. Ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, współczucie. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalonej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych, z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Kiedyś skończymy. Nie bądźcie smutni od takiego słowa. Smutny jest tylko ten, który grzeszy. A jeżeli smutny jesteś, to przyjdź pod krzyż, proszę was. On wszystko przebaczy. On wszystko powie. Da zrozumienie. I uratuje nas. On może nas ustrzec i ustrzeże. Halleluja. Amen. Halleluja. Agnieszka, bardzo cię proszę. Powiedz nam wiele rzeczy, będziemy słuchać.
Witam serdecznie, to jest Agnieszka Musinguzi, żona Brighta, którego gościliśmy u nas w kościele 2 lata temu. To ten, co klęknął, jak się o niego modliśmy. A to małe, cudowne stworzenie, to jest Ola.
Tak, to jest Ola Komuhendo, to jest jej drugie imię ugandyjskie. Komuhendo oznacza mały skarb. I oprócz tego jest Musinguzi Żukowska. Dlatego mam nadzieję, że się nie dziwicie, że ma na imię po prostu Ola. Musinguzi. I pisze się tak samo, jak się mówi. No. Więc Musinguzi Wukowska. Mhm. Tak więc witam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za taką możliwość, że mogłam do Was przyjechać. Chciałabym Wam dzisiaj tak pokrótce opowiedzieć o tym, co obecnie robię w Ugandzie, bo wiecie, to jest temat bardzo rozległy i mogłabym dużo opowiadać. Chciałabym się skupić na takich najważniejszych sprawach. Tak na wstępie powiem Wam jeszcze, że wyjechałam do Ugandy w 2013 roku. Bóg mnie powołał do tego, żebym pracowała na misji, jak miałam 17 lat. Pewnego dnia w nocy, kiedy się modliłam, Pan Bóg mi powiedział, że chce, żebym była misjonarką w Afryce. I tak na początku niezbyt mi to odpowiadało, ale modliłam się, aby Bóg zmienił moje serce i Pan Bóg zmienił moje serce i pewnego dnia zauważyłam, że to jest naprawdę moje marzenie, aby służyć Mu gdzieś na misji. I później krok po kroku przez 7 lat Pan Bóg tak jakby realizował to, o czym mi wcześniej powiedział. Tak kierował mnie krok po kroku, aż w końcu w 2013 roku, kiedy miałam 23 lata, wyjechałam do Ugandy. I wiecie, w Ugandzie robiłam już naprawdę dużo różnych rzeczy. Jak przyjechałam tam pierwszy raz, to zajmowałam się trochę dziećmi, trochę też w obozach dla uchodźców miałam różne spotkania. I wtedy też poznałam Brighta. Bright później przyjechał, wzięliśmy ślub tutaj w Polsce i później wyjechaliśmy w 2015 roku jeszcze raz znowu do Ugandy już jako małżeństwo. Więc wróciłam teraz po 2 latach. W Ugandzie też się urodziła nasza córeczka Ola. I powiem Wam tak, jak przyjechałam do Ugandy, to współpracowałam trochę z taką organizacją Gate of Hope. Prowadziłam różne szkolenia, uczyłam nauczycieli, metodyki w takim koledżu. Generalnie robiłam dużo rzeczy, byłam bardzo zajęta. Ale pewnego dnia po prostu Bóg do mnie przemówił, że mam zostawić to wszystko, zostawić to i po prostu, to jest taka była troszkę też strefa komfortu, dlatego że pracowałam dla kogoś, można by rzec, ktoś, kto w jakiś tam sposób planował i no wiadomo, jest to jakieś, na pewno wygodniejsze jest to dużo. Ale odwiedzałam taki dom dziecka, znałam właścicieli tego domu dziecka i naprawdę widziałam, w jakim takim poniżeniu żyją te dzieci. I to jest dom dziecka przy kościele, gdzie pracuje mój mąż. I powiem Wam, że naprawdę nie miałam czasu się tam zaangażować, bo ja pracowałam w 3 różnych miejscach, dojeżdżałam na motorze po 30 kilometrów, więc naprawdę nie miałam w ogóle czasu, żeby jeszcze zaangażować się w jakieś jedno miejsce. A Pan Bóg zaczął do mnie mówić, abym po prostu zostawiła te wszystkie inne sprawy, którym się zajmowałam, żebym zostawiła tą współpracę z tą organizacją, jakieś takie, można by powiedzieć, bardzo minimalne zabezpieczenie finansowe i po prostu, żebym zaczęła pracować w tym domu dziecka. Pokażę Wam, jak ten dom dziecka wyglądał, kiedy się tam pojawiłam. Mogę zdjęcie poprosić? Wiecie, te dzieci tam żyły jak w obozie dla uchodźców, powiem Wam szczerze. Nie były myte, nie jadły, jadły bardzo późno. No był tam straszny brud, smród. Będą zdjęcia? I wiecie co, kiedy się naprawdę modliłam o to, czy mam się podjąć tej pracy, w ogóle pastor, który prowadzi ten dom dziecka, jest takim bardzo niereformowalnym Ugandyjczykiem, z którym miałam już wcześniej do czynienia. I mówię, Panie, ja wiem wszystko, tylko nie to. Ja naprawdę pójdę, gdzie byś chciał, żebym poszła. Będę współpracować z kim byś chciał, tylko proszę Cię, nie rób mi tego. Ale Pan Bóg powiedział do mnie, jeśli chcesz pełnić moją wolę, to będziesz pracowała w tym domu dziecka. I naprawdę zdecydowałam się na to. Chciałabym zdjęcie zobaczyć, ale zdjęć jeszcze nie ma. Wcześniej były. Zaraz będą. Wiecie, to tak Wam powiem taki wstęp o tym domu dziecka. W domu dziecka pod opieką tej organizacji jest ponad 100 dzieci. Część z tych dzieci, około 20, jest w szkołach, uczą się gdzieś w jakichś szkołach z internatem albo są na studiach. A reszta, około 90 dzieci, mieszka właśnie w tym domu dziecka. Są to w większości sieroty albo dzieci, które są porzucone przez swoich rodziców. Mamy też takie dzieci, które na przykład miały być zabite albo miały być otrute i ktoś się o tym dowiedział i po prostu powiedział nam o tym albo powiedział tam właśnie tym właścicielom, to dziecko zostało tak jakby uratowane i przyprowadzone. Dzieci są po naprawdę różnych przeżyciach. Widziały w życiu naprawdę mnóstwo zła, mnóstwo takich naprawdę patologicznych sytuacji. Dlatego są też z tego powodu trudne. Wiecie, taka zbiórka takich dzieci, które po prostu doświadczyły w życiu... Tak. Właśnie tak wyglądał ten dom dziecka. U nas większość, może nie większość, ale wiele dzieci robi się w nocy. Dlatego właśnie z tego powodu, że doświadczyły takich traumatycznych sytuacji, to robią siusiu w nocy. I to siusiu wsiąka w materacę, więc po prostu nie dało się tam tak naprawdę wytrzymać jednej minuty w tych pokojach. No właśnie. Na kolejne zdjęcie. To jest na przykład jedna z naszych dziewczynek, która gdzieś tam w płaczu zasnęła na tym, na piasku. Ktoś ją przeniósł tutaj. Widzicie, to jest goły materac w ogóle. Nawet bez żadnej obleczki, mokry od siuśków. I ona sobie tak po prostu śpi w samej sukience, bez majteczek. Na potrzeby zdjęcia zasłoniłam. Generalnie te dzieci, ja już tam wcześniej kilka razy w tym domu dziecka byłam, trochę w domu dziecka pracowałam, jak byłam tam pierwszy raz. I powiem wam tak, cokolwiek się im dało, to właśnie tak się to kończyło. Jakieś ubrania, one nie prały w ogóle ubrania, jak te ubrania były brudne, to je wyrzucały do latryny, materace, koce, wszystko właśnie tak wyglądało, gdzieś to było porozrzucane, tak naprawdę... Tak naprawdę byłam tak zniechęcona tym miejscem, bo mówię, cokolwiek tam się da, to po prostu to się wszystko rozpływa gdzieś po 5 minutach i tak naprawdę nic już nie ma. To jest jedna z naszych dziewczynek. Ona w tej sukience chodziła 5 dni i nie była myta, więc tak robiłam zdjęcie z daleka. Ta dziewczynka ma na imię Angel, a już było po prostu czuć, że ona tam jest. I słuchajcie, jak naprawdę podjęłam taką decyzję, Pan Bóg naprawdę zaczął to błogosławić. Mój mąż też się modlił o to i powiedział, że on też czuje, że to jest to, co Pan Bóg ma dla nas i postanowił, obiecał mi taką pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o pracę w tym domu dziecka. I ja po prostu zostawiłam wszystko. Byłam wtedy w 6 miesiącu ciąży, w 5, i postanowiłam się zaangażować po prostu całym sercem, całe 5 dni w tygodniu spędzać w tym domu dziecka. I tak naprawdę trzeba było, proszę zatrzymaj, tak naprawdę trzeba było tam zacząć kompletnie od podstaw. Od tego, żeby te dzieci zaczęły się myć, od tego, żeby one zaczęły mieć prane ubrania, żeby dostawały regularne posiłki. Zatrudniliśmy właśnie takiego pracownika Andersona, którego od 1,5 roku w szkole i on naprawdę wykonuje tam ogromną pracę, bo jest takim jakby przedłużeniem mojej ręki i naprawdę się uczy. Tak wam też takie powiem świadectwo, jeżeli chodzi o niego. Jak robiliśmy takie rozmowy kwalifikacyjne na takiego pracownika, to było tam dużo ludzi z wykształceniem i taki Anderson, po prostu taki Anderson bez wykształcenia, po szkole średniej tylko, taki niepozorny chłopak, siedział tam sobie w garniturku i wiecie co, wszyscy tak naprawdę z tamtych osób odpadły, wszyscy odpadli. I my Andersona zatrudniliśmy nie dlatego, że był taki super i niezwykły, ale tylko dlatego, że nam tylko on został. A wcześniej się modliliśmy naprawdę o to, żeby Pan Bóg nam pomógł takiego pracownika znaleźć. I powiem wam tak, że w Ugandzie ludzie kradną. On nie ukradł ani złotówki nigdy. Ja zajmuję się teraz finansami. Ludzie kłamią, on nie kłamie. Ludzie oszukują, on nie oszukuje. Naprawdę to był taki Boży dar i on tam wykonuje w tym domu dziecka ogromną pracę i jest takim teraz, można by powiedzieć, głównym pracownikiem socjalnym. Tak wam w ogóle jeszcze powiem, że jak ja tam przyszłam, to te 90 dzieci były pod opieką jednej osoby. To sobie potraficie w ogóle wyobrazić. No i to było też powodem tego, że one były w takim, a nie w innym stanie, no bo jak jedna osoba może się zatroszczyć o 90 dzieci i to jeszcze dzieci po przejściach z rodzin patologicznych, alkohol, o jakichś tam alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle jeden z pierwszych projektów, który zaczęłam, to jest Podziel się śniadaniem. Nie wiem, czy słyszeliście o tym projekcie. Bo wiecie, nasze dzieciaki, później jeszcze powiem o tym, jak jedzą, ale szły do szkoły bez jedzenia. I one dostawały dopiero kubek kaszy o godzinie 11 i w szkole zasypiały na zajęciach. Więc obliczyłam, że żeby jedno dziecko dostawało śniadanie przez miesiąc, śniadanie składa się z takiego banana, te banany są naprawdę duże, i z kubka mleka albo herbaty z cukrem, to potrzeba jedynie 14 zł. I za 14 zł jedno dziecko przez cały miesiąc dostaje śniadania. Więc zaczęłam taki projekt Podziel się śniadaniem i zrobiłam to też po to, aby osłodzić tym dzieciom te zmiany, które miały nadejść, bo wiecie, one tam sobie żyły samopas, robiły co chciały, tak naprawdę, no śmierdziało im, ale pewnie już tego nie czuły. A jak ja tam weszłam do tego domu dziecka, to się to wszystko zaczęło zmieniać, one zaczęły być poddawane takiej dyscyplinie, oczywiście my je kochaliśmy, kochamy do dzisiaj, ale wiadomo, trzeba było wiele zmian tak jakby zaprowadzić, które były dla nich na początku bolesne. I ten projekt Podziel się śniadaniem to był po prostu taka moja marchewka. Ja im mówiłam, słuchajcie, no wiem, nie jest wam miło i tak dalej, jest wam ciężko, ale dostajecie każdego dnia śniadanie, więc nie jestem taka zła. Dlatego te dzieciaki właśnie dostały te śniadanie i tutaj widzicie, ze wsi zamawiamy takie banany, one w większości przychodzą, jak są zielone, a później one w ciemnym pomieszczeniu sobie dojrzewają i my je segregujemy każdego dnia. Dzieci dostają później następnego dnia rano po takim dużym bananie i to jest takie urozmaicenie w ich diecie. Mhm. Tutaj widzicie, jaki uśmiech na buzi. Ta dziewczynka, którą tutaj widzicie po lewej stronie, Angel, to jest ta sama, którą wtedy widzieliście w takiej różowej sukieneczce, co wam powiedziałam, że przez tydzień chodziła w tej samej sukience 5 dni. I tak, i powiem to, po kilku miesiącach to jest sypialnia tych dzieci. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Tak, więc my ich tak naprawdę uczymy czystości, takich podstawowych zasad higieny, mycia siebie, niebrudzenia ścian. Na przykład dzieci miały taki zwyczaj, że jak jadły, wiecie, dzieci rękami jedzą w Ugandzie, tak się, to jest taki tradycyjny sposób jedzenia. I dzieci po zjedzeniu tam posia z fasolą, to później ręce o ściany wycierały. No. Więc można sobie wyobrazić, jak wyglądały ściany. Mhm. W ogóle później udało nam się też załatwić dla tych dzieci moskitiery. I generalnie dzieci zaczęły szanować swoje rzeczy, zaczęły szanować te rzeczy, które dostały. No wiadomo, pojawili się pracownicy, którzy zaczęli je też pilnować. No i dzięki temu też te rzeczy zaczęły, tak jakby no, ten okres przydatności do użytku zwiększył się. Wiadomo, dzieci to dzieci, ale... Mhm. Tutaj widzicie pościelone łóżko. Mhm. I generalnie jak zaczęłam pisać o tym domu dziecka, ludzie zaczęli wysyłać różne finanse, nieduże, ale to było naprawdę ogromne błogosławieństwo i dzięki temu możemy wyposażać te dzieci w takie zwykłe, proste rzeczy, jak na przykład tutaj, żeby dzieci mogły pić przygotowaną wodę, bo dzieci piły nieprzygotowaną wodę, to zakupiliśmy właśnie taką jakby, jak to powiedzieć na to? To jest taki kontener jakby na wodę i tam hydraulik nam zamontował taką rurkę, znaczy się taki kranik i codziennie wieczorem chłopcy mają taki obowiązek, aby gotować wodę i później wlewają tą wodę właśnie do tego karnistra i dzieci mogą pić wodę przygotowaną. Więc każdego dnia staramy się po prostu w taki podstawowy sposób ich życie tak jakby bardziej przybliżać do takiego normalnego życia, aby one nie żyły w takich... no, upokarzających i niegodnych człowieka warunkach. Mhm. Kolejną taką rzeczą to było to, że zatrudniliśmy pracowniczkę, która zajmuje się naszymi maluchami. I to jest ta dziewczynka tutaj, która tak sobie spała tam na tym łóżku brudnym. W ogóle Pan Bóg nam naprawdę błogosławi, bo wszyscy pracownicy, których zatrudniamy, to są niesamowici ludzie. Wszystko po prostu jest w Bożych rękach. I Maciu Led właśnie ma naprawdę niesamowitą rękę i miłość do dzieci. Tych maluszków od 0 do 5 roku życia mamy 25, więc one są pod jej opieką. Każdego dnia spędza z nimi czas, uczy ich Biblii, bawi się z nimi. Mhm. Tutaj właśnie macie i Maciu Led. Kolejne zdjęcie. I Maciu Led bawi się z dziećmi, naszymi maluchami. Kolejne. W ogóle też udało nam się zatrudnić kobiety, które piorą ubrania tych dzieci. Wiadomo, starsze dzieci piorą sobie same, ale maluszki nie są w stanie sobie wyprać same ubrań, więc teraz są takie kobiety, które każdego dnia piorą ubrania. Taka wypłata dla takiej pani to jest niecałe 100 zł, więc naprawdę za niewiele można zorganizować właśnie tego typu pomoc. Mhm. Kolejną naszą pracownicą to jest Maureen, która się zajmuje czystością w pokojach. Ona sprawdza czystość, robi jakieś tam harmonogramy, który pokój najczystszy, to pod koniec tygodnia dostaje kilogram cukru na swoje własne jakieś tam sprawy. Więc dzieci ten cukier jedzą łyżeczkami albo sobie dodają do herbaty. Mhm. I kolejna pracownica, którą na Pan Bóg pobłogosławił, to jest taka dziewczyna, która się zajmuje ubraniami małych dzieci. Ona generalnie, wiecie, bo dom dziecka, nie wiem, czy ktoś z was w ogóle kiedykolwiek pracował, te dzieci nie mają rodziców i my zatrudniając pracowników musimy te wszystkie sprawy, którymi się zajmuje mama i tata w domu, my musimy tak jakby znaleźć substytut tego, więc nawet musieliśmy znaleźć osobną osobę, która będzie zajmowała się ubraniami małych dzieci. Po prostu po wypraniu będzie je układała, będzie dbała o to, aby te dzieci każdego dnia dostawały czyste ubrania. Mhm. Więc tutaj takie zdjęcie możecie zobaczyć. Kolejne. I teraz chciałam wam powiedzieć trochę o jedzeniu. Nasze dzieci jedzą zazwyczaj posio i fasolę. Ktoś z was wie, co to jest posio? Wiecie czy nie? W Ugandzie jest uprawiana biała kukurydza. I posio to jest po prostu mąka z tej białej kukurydzy. I dzieci tam w Ugandzie jedzą to 3 razy dziennie. Czyli rano jest robiona z tego kasza, bez mleka, bez cukru. Później jest ta kasza gotowana na twardo. Tutaj widzicie na tych talerzach, to jest to posio z fasolą. I później to dzieci dostają na lunch, a później na kolację dostają to samo. I posio, czyli biała kukurydza, ma bardzo mało składników odżywczych. Żółta kukurydza jest dużo lepsza, ale ta jest dużo prostsza w uprawie. Więc te dzieci każdego dnia po prostu zapychają sobie brzuszki tym posio, jedzą troszkę fasoli. Zazwyczaj w ogóle tej fasoli jest bardzo mało. Czasami jest tak, że tych ziaren jest tylko kilka. I dlatego nasze dzieciaki cierpią na niedożywienie. Mimo że czasami tego posia jest cała góra i one te brzuszki sobie wypchają, to cierpią właśnie na różne problemy, na różne choroby układu immunologicznego. Z tego powodu, że nie dostają wystarczającej ilości składników odżywczych, witamin, mają różne takie jakieś wady rozwojowe i naprawdę to jest taka ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o to jedzonko. Możesz pokazać następne zdjęcie. Na przykład mamy taką, dzieci nasze różne wrzody na przykład mają. Wiem, że to wygląda obrzydliwie, ale chcę, żebyście to zobaczyli. Różnego rodzaju wrzody im się robią i tak naprawdę jest to właśnie spowodowane tym, że ich ciało dostaje za mało składników odżywczych. Nawet okazało się, ostatnio mieliśmy takiego małego chłopczyka, który był w szpitalu, prawie że nam umarł, bo był tak niedożywiony, mimo że no, nie wyglądał na tak, jakby powiedzieć, to nie była skóra i kości, ale okazało się później w szpitalu, że on jest tak skrajnie niedożywiony, że jego organizm tak jakby nie ma już siły na funkcjonowanie i on nam zapadał na mnóstwo różnych chorób i po prostu prawie że umarł, więc w szpitalu go dożywiono. No, teraz już trochę z nim lepiej, ale też nie wiemy, kiedy ta sytuacja powróci znowu, dlatego że no nie mamy dla niego lepszego jedzenia, nie? Tutaj taka dziewczynka na przykład, co 2 miesiące musimy z nią jeździć na, tak jakby, jej się takie robią właśnie w różnych miejscach, takie wrzody, musimy to w szpitalu usuwać, dlatego że, i też jedyne rozwiązanie dla niej to byłoby po prostu dostawać normalne jedzenie. Po jakimś tam okresie lekarze nam powiedzieli, że ciało po prostu zacznie walczyć z, jak to się nazywa, z różnymi zarazkami, bakteriami w taki właściwy sposób, a tutaj właśnie takie rzeczy się robią. I to nie jest jedyne dziecko. Mhm. Tutaj tak troszkę nie widać, ale ten chłopak tak samo miał tutaj na nodze takiego olbrzymiego wrzoda jak pół jajka i też takie mieliśmy z nim przeboje, bo tam nawet larwy z tego wyciągaliśmy. To sobie możecie wyobrazić, jak to tam się dzieje. Akurat jeżeli chodzi o niego, to nie był to problem związany z niedożywieniem, ale z tym, że wiecie, dzieci robią siusiu w nocy i my teraz te materace wyścieliliśmy taką folią, ale mimo wszystko, wiadomo, te prześcieradła są mokre od tych siuśków i tam na tym składają larwy, muchy, jajeczka. I po prostu jak taka larwa zagnieździ się w jakiejś rance, to ona później wchodzi w skórę tam w środku, zaczyna się rozwijać i jeżeli to się szybko wyciągnie, to wtedy nie ma problemu. A jeżeli na przykład dziecko na mnie zgłosi, że coś tam ma, nie? No to wtedy to naprawdę uszkadza mięśnie, nie? Więc czasami naprawdę trudno tak dojrzeć, że jakieś jedno z tych 90 dzieci ma coś takiego. To czasami jest gdzieś tam pod koszulkami, pod ubraniami. Mhm. I tak, raz na jakiś czas, kiedy mamy jakieś dodatkowe finanse, to staramy się dzieciom zrobić takie party, czyli przyjęcie, na którym te nasze dzieciaki dostają jakieś takie lepsze jedzenie. I to się zdarza na przykład raz na 3-2 miesiące. Tutaj na przykład zrobiliśmy takie party dla dzieci, które dzieci same przygotowały, takie przyjęcie. I dzieci jedzą tutaj kapustę, mają tam jakieś kilka rodzajów owoców, ryż i jakiś sos z mięsa. Więc to jest dla dzieci tak wielkie wydarzenie, że one, żeby to dostać, to są w stanie zrobić wszystko. Więc naprawdę, jedząc to, co jedzą, to jest naprawdę smutne, kiedy po prostu przychodzę znowu do domu dziecka i znowu widzę, że one mają na talerzu 3 fasolki. Wiecie, niby fasola ma białko, ale jak tych fasolek jest 4, nie? I to posio jest polane taką wodą, no to rozumiecie. Mhm. Tak. W ramach tego, że się o te nasze dzieciaki troszczymy, to wybudowaliśmy dla naszych maluszków taką świetlicę. To akurat pokazywałam takiej grupie takiego kościoła, który wspierał właśnie ten projekt, bo nasze maluszki bawiły się w piachu i w błocie, więc postanowiliśmy zebrać fundusze, aby te nasze maluchy mogły się bawić w takim budynku, gdzie będzie sucho, bez względu na pogodę, żeby mogły tam się bawić jakimi grami edukacyjnymi, słuchać historii biblijnych. I Pan Bóg nas pobłogosławił. Wybudowanie takiego budynku to jest zrobione z drewna 4 na 5 metrów, 4,5 na 5 metrów, to jest gdzieś około 3000. Mhm. No, generalnie no, życie tych dzieciaków nasze się trochę zmieniło, to trzeba powiedzieć, ale też tak jakby dosięgnęliśmy takiego pułapu, czyli wszystko to, co się dało zrobić za te finanse, które mamy, wykorzystując zasób ludzki, jakie mamy, to jest po prostu zrobione. Jeżeli chcemy ruszyć gdzieś dalej, to po prostu potrzebujemy więcej finansów. Mhm. Tutaj takie zdjęcia z nasze maluszki. Ta dziewczynka ma też na imię Maureen. To są naprawdę kochane dzieci, takie wspaniałe, potrzebują mnóstwo miłości, one są niedowartościowane. Wydaje im się, że są kimś gorszym. Czasami w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że jak mówimy im, że Pan Bóg ich kocha, to one w ogóle tego nie rozumieją, bo ich tak naprawdę nikt nie kocha. Więc wiecie, tak jakby jeżeli mamy rodziców albo mamy kogoś, kto nas kocha i mówimy, że Pan Bóg ciebie kocha, to jesteśmy w stanie jakoś sobie wyobrazić tą miłość i przełożyć to na tą miłość Boga i później, wiadomo, doświadczamy jeszcze większej tej miłości, ale tak to właśnie jest. A te dzieciaczki, niektóre z nich, one nigdy nie doświadczyły żadnej miłości, więc naprawdę trzeba czasu i takiego zaangażowania, aby pokazać tym dzieciom, czym jest miłość, a później mówić im o tym, że Pan Bóg je kocha. Dopiero one wtedy zaczynają to tak naprawdę rozumieć. Mhm. I w ogóle chciałam wam opowiedzieć ku waszemu zachęceniu o takiej niesamowitej kobiecie, która ma na imię Mili. Mili jest samotnie wychowującą mamą, taką 3-letnią córeczkę. Została samotną mamą w wyniku tragicznego wypadku, takiego zdarzenia. I ona postanowiła ponad rok temu przygarnąć do siebie sierotę. Tą sierotą, i powiem wam tak, dochód miesięczny Mili to jest około 110 zł. To sobie wyobraźcie. W Ugandzie 110 zł to wcale nie jest majątek. Tak wam powiem, żebyście wiedzieli, że kilogram ryżu kosztuje około 6 zł. Kilogram cukru kosztuje też 6 zł. Kilogram proszku kosztuje 8. Więc rozumiecie, czym jest 100 zł teraz, nie? I ona postanowiła przygarnąć Izaaka. Izaak to jest taka sierotka, która trafiła do nas, do domu dziecka. Jeszcze zanim ja tam zaczęłam pracować, w wyniku takich okoliczności jego mama zmarła, a jak umierała w szpitalu, właśnie była ze swoim 4-miesięcznym synkiem i lekarz się dowiedział, że rodzina tej matki chce to dziecko zabić, ponieważ ona ma ziemię i oni by chcieli po prostu tą ziemię zagarnąć. Więc lekarz powiedział o tym, zadzwonił do domu dziecka, tam kogoś poinformował i w taki właśnie sposób Izaak do nas trafił. I wiecie, w domu dziecka, jak była 90 dzieci pod opieką jednej osoby, to tak naprawdę nie było tam, Izaakiem się nikt nie opiekował. On sobie leżał w jakichś tam siuśkach, kubkach, głodny, wiecznie płaczący. I Mili, widząc to, postanowiła go wziąć do siebie. I zaczęła go wychowywać. I naprawdę powiem wam, że to jest kobieta wiary i miłości. Ona ma tak ogromną miłość i ma tak niesamowitą wiarę. Mając swoją córkę, będąc samotnie wychowującą mamą, naprawdę nie mając nic, postanowiła przygarnąć do siebie tego chłopczyka. Wychowuje go jak własna mama, jak swoje własne dziecko. No i Izaak, odkąd do niej się przeprowadził, to naprawdę odżył. Teraz chodzi, jest super wspaniałym, rozwijającym się dzieckiem. Ale to byłaby fajna historia, gdyby nie to, że kilka miesięcy temu Mili przygarnęła do siebie kolejną sierotę. Ta sierotka ma na imię Wiki. Mhm. Aha, to jest Izaak, który pije mleko na werandzie mojego mieszkania. Duży, dorodny chłopak. A to jest Wiki. Wiki mamusia zmarła również, jak jeszcze była żywa, to jak jeszcze żyła, to mieszkała, była sąsiadką Mili i Mili widziała, że ta kobieta nie ma siły zajmować się tym małym dzieckiem, więc powiedziała jej, żeby dała jej Mili na kilka dni, jak sama poczuje się lepiej, to wtedy ona jej tą Wiki odda. I tak naprawdę zanim zdążyliśmy zareagować, bo ja pojechałam do tej kobiety, chcieliśmy jej naprawdę pomóc, to ona już po prostu nie żyła, miała komplikacje spowodowane cesarką. I I Vicky została po prostu z Mili. Mili powiedziała, że tego dziecka nie odda i to jest jej kolejne dziecko w jej domu. Przychody Mili się wcale nie zwiększyły, ale Pan Bóg w jakiś taki cudowny sposób każdego dnia zaopatruje ich. Możesz następne zdjęcie pokazać. Ja wam powiem tak, słuchajcie. Mili mieszka w pokoju, który nie jest jej, ona to wynajmuje, w wielkości 3x3 metry. Nie wiem, czy jesteście to sobie w stanie wyobrazić, jakie to jest małe pomieszczenie, może jak kuchnia niektórych z was. Śpi z całą trójką tych dzieci. Ta córeczka tutaj, ta dziewczynka po środku, to jest właśnie Pian, jej córka, Vicky i Izajak. I oni razem śpią na tym jednym pojedynczym łóżku. Myślę, że jesteście sobie to w stanie wyobrazić. I teraz tak, w tym pokoju widzicie, jedno łóżko jest przy jednej ścianie, drugie łóżko jest przy drugiej ścianie, a ja stoję przy wejściu. I na to łóżko w ogóle nie jest jej, tam jeszcze jedna dziewczyna mieszka, ona tam jakieś tam sobie zrobiła, no, jakiś tam magazyn na tym łóżku. Moja Oleńka!
Ola ma występ teraz.
Ola, powiedz coś. Więc taką kobietą jest Mili. I słuchajcie, to jest nasza Vicky. Vicky ma uczulenie na takie normalne krowie mleko, więc jak dawaliśmy jej mleko od krowy, takie świeże od krowy, to ona po prostu nie trawiła tego mleka. Więc z pomocą jeszcze jednej wolontariuszki, która w tym czasie była w Ugandzie, napisaliśmy o tym i Pan Bóg tak pobłogosławił, że każdego miesiąca Vicky teraz dostaje 300 zł, nawet ponad 300, i to są pieniądze, które wydajemy na to, żeby ona miała mleko. I wyobraźcie sobie, jaka to jest ogromny wydatek w Ugandzie. To jest naprawdę cud, bo puszka mleka kosztuje 50 zł. To teraz wyobraźcie to sobie. Ona zarabia 100 zł, puszka mleka kosztuje 50 zł. I tutaj Mili nie wyrzucała tych puszek i zrobiła niedawno właśnie takie zdjęcie. To jest takie, teraz nasza Wiktoria. Wiktoria jest młodsza od Oli o 2 miesiące. Jest naprawdę super fajnym dzieckiem. W ogóle jak trafiła do Mili i do nas, bo razem się o nią troszczymy, no to była takim malutkim, niedożywionym dzieckiem. Miała chyba 6 tygodni, a wyglądała jak 2-tygodniowe dziecko. Aha, dobrze. I teraz wam powiem tak. To już jest pierwsze zdjęcie, to możecie... Teraz powiem wam tak. Jeżeli chodzi o Mili, to zaczęliśmy taki projekt, bo postanowiliśmy wybudować dla Mili i dla jej dzieci dom. I na moim blogu www.zafryki.com, może niektórzy z was mieli już możliwość zajrzeć tam, są szczegóły tego projektu. Wybudowanie domu dla niej to jest około 8 tysięcy, a zakup ziemi to było około 6 tysięcy. Nam już się udało kupić ziemię. Zakupiliśmy dla niej ziemię. Na tej ziemi, to jest taka nieduża działka, postanowiliśmy wybudować taki malutki domek, który będzie miał 3 pokoje, plus taki magazynek, gdzie ona jeszcze tam sobie będzie gotować. I dom będzie stał na przodzie działki, a z tyłu Mili będzie miała po prostu miejsce na uprawę, na to, żeby sobie tam kury trzymać i tak dalej, i tak dalej. I ja bym chciała was bardzo gorąco zachęcić, abyście... Jeżeli będziecie to czuli, aby wesprzeć ten projekt, bo naprawdę warto, to jest kobieta z wielkim sercem. Chcemy, aby te dzieci miały prawdziwy dom, dlatego że w tym momencie, jeśli naprawdę te dzieci będą rosły w tym malutkim pomieszczeniu, to się tak może skończyć, że niedługo będziemy musieli po prostu zabrać te dzieci od Mili. Po prostu, dlatego że one nie mają gdzie spać. Nie mają gdzie spać, nie mają tak naprawdę gdzie się bawić i może się tak okazać, że niedługo te dzieci będą musiały być zabrane do domu dziecka. My tego nie chcemy, ani Mili tego nie chce. Właśnie też z tego powodu, no wiecie, że wspaniale jest mieć mamę. Te dzieci są, ona jest dla nich jak mama. Po prostu. Inaczej jest być jednym z 3, a jednym z 90. Więc my byśmy naprawdę chcieli, aby Mili się mogła nadal troszczyć o te dzieci i postanowiliśmy właśnie wybudować jej dom. Wierzymy w to, że Pan Bóg ma wszelkie finanse, Bóg jest Panem Wszechświata i wszystko jest w Jego ręku. Chcemy im wybudować nieduży domek, w którym będą mogły te dzieci sobie rosnąć, być szczęśliwe z mamusią, a mamusia jest rolnikiem, skończyła jakąś rolniczą zawodówkę, więc lubi uprawiać ziemię. To jest taki jeden z naszych projektów. Również tą opowieścią o Mili chciałam was zachęcić i pokazać wam, że nie trzeba mieć wiele. Czasem to jest taka wymówka, ja wiem po sobie, że no dzisiaj nie mam dużo, no to jak mogę pomóc? To lepiej nie pomagać. A ona naprawdę nie ma nic, a pomaga. I to jest niesamowite. I Pan Bóg wychodzi naprzeciw, naprawdę błogosławi to, co ona robi. Pamiętajcie o naszych dzieciach. Wy na pewno jako Kościół wspieracie mnóstwo różnych miejsc i różnych akcji. Pamiętajcie o naszych dzieciaczkach, które nie mają co jeść, które chorują z niedożywienia. To są nasze sieroty, a Pan Bóg błogosławi tych, którzy zajmują się sierotami. Dziękuję.
Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, a jaki jest adres Twojego bloga? Zafryki.com, tak? Przeczytajcie sobie te wszystkie historie. Mnie najbardziej wzruszyła historia Kaleba, którego Agnieszka uratowała i przedłużyła mu życie o rok. O rok. Kaleb miał wodogłowie, Agnieszka znalazła sponsorów, którzy dzięki którym zrobiono mu operację, ale no niestety chłopiec nie przeżył, ale powiem wam, miał naprawdę szczęśliwy rok swojego życia. Bez bólu i potrafił nawet sobie żartować ze mnie. Pokazywał tak na mój brzuch i robił tak. Czyli to znaczyło, ty masz, a ja go nie mam. I naprawdę to był cudowny chłopiec i był, Agnieszka była jego prawdziwą przyjaciółką i miłością, mógłbym tak powiedzieć. I on był niesłyszący, a jak miał to porażenie mózgowe, to ciśnienie w głowie było tak wysokie, to nawet nie widział momentami. No ale jak ja tam przyjechałem, dostał piłki od Romka z Decathlonu, rzucał tymi piłkami z ręki do ręki, potrafił nimi kozłować, więc naprawdę wszystko wróciło do normy. I wiecie, czasami taka pomoc wydaje się trochę bezsensowna, no bo dziecko żyło rok dłużej, tak? Ale to był naprawdę dobry rok. Powiem wam, my jesteśmy w stanie zaprezentować innym Jezusa na tyle, na ile sami nim jesteśmy. Tak? Tyle w nas Jezusa, to tyle tej prezentacji tego Jezusa dla innych, tej miłości Bożej i tak dalej. I ja tylko chciałem jedno słowo. Ja we wtorek rano jadę do Afryki. Agnieszka dołączy do mnie 31 chyba? Czy 30? A ja jadę już we wtorek. No mam tam misję od Romka. Romek uczynił mnie reprezentantem Fundacji Kairos, żebym tam porozmawiał z pastorem Polem, który po prostu nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony no mamy dobrą wolę, żeby ten jego sierociniec funkcjonował i być może on będzie skory na jakieś korekty i coś tam się naprawi. Bo to są dwa różne sierocińce. Ten model, który Agnieszka zrobiła z księgowym, wydaje mi się być idealnym i będę naprawdę parł na to, żeby był tam taki człowiek, który będzie kontrolował finanse, a my będziemy dostawali takie rzetelne raporty w sprawie tego, co my z tymi pieniędzmi, które sponsorzy dają, robimy. I ja oczywiście stoję tu przed wami, żeby prosić was o modlitwę i wstawiennictwo. Afryka to jest naprawdę niezwykły kraj i tam się może wydarzyć wszystko. Więc nawet nie chcę opowiadać, jakie przygody można tam mieć, ale niebezpieczne są drogi, niebezpieczna jest przyroda, niebezpieczne są różne rzeczy. Zawsze można złapać malarię i inne choroby, tyfus. Więc proszę was, módlcie się, bo kiedy ostatnio, 2 lata temu byłem, w Afryce, bo 2 lata temu był Bright tutaj, to ja się czułem, jakbym był w bańce ochrony dosłownie. Pamiętam, jak wróciłem z safari, Monika Jarek powiedziała, coś ty robił cały poniedziałek, ja nie mogłam w ogóle pracować. Ja mówię, Monika, akurat przejeżdżałem przez safari na motorku. Ona mówi, a ja cały dzień się modliłam o ciebie, bo po prostu, no Bóg mnie popchnął do tego. Dlatego proszę was, pamiętajcie o mnie i jeżeli Bóg was popchnie, żebyście akurat któregoś dnia, o którejś godzinie właśnie się o mnie modlili, to być może to będzie ten moment, który ocali mi życie i ja będę po prostu mógł wykonać to, do czego Bóg mnie powołał. Ja naprawdę głęboko wierzę we wstawiennictwo. Jak teraz byłem w Rumunii, to naprawdę wszelkie moje dolegliwości na ten tydzień zniknęły. I tak sobie pomyślałem, byłoby idealnie, jakby oni modlili się cały czas. Dziękuję wam bardzo.